Stajemy przed Tobą w głębokim przeświadczeniu, że jesteś naszą Matką, że jesteś naszą Królową. Cały Kościół z podziwem wpatruje się w Ciebie jako niepokalaną Matkę Zbawiciela. Kontemplacja tej prawdy stała się w wielkim pochodzie pokoleń ludzkich przez świat żywym źródłem radosnego podziwu i nieustannego hołdu składanego dobroci Boga i Twej niezwykłej godności. Stawszy się Jego służebnicą, ukazałeś nam drogę do pełni Królestwa Niebieskiego i potrzebę stałej gotowości do przyjmowania zadań wyznaczonych nam przez Boga. Spośród ludzi jesteś najbardziej podobna do Twego Syna, Nauczyciela ludzkości, który mówił o sobie, że nie przyszedłem na świat, by mu służono, lecz aby służyć. Całe Twoje życie było służbą, Maryjo, rzeczywistym oddaniem osoby i wszystkich sił Bogu i Jego dzieł zbawienia. Pragniemy swą pomocą stać się podobni tym wszystkim, którzy dali nam przykład zapatrzenia się w swoim życiu i działaniu we wzory najdoskonalsze. Jest nim Chrystus, Ty też, nasza Matko i Królowo i Apostołowie, gdy stali się dzięki swemu Mistrzowi i otrzymanej pełni Ducha Świętego błogosławionymi i cieszącymi się prawdziwą wolnością serca, żywymi narzędziami w Jego ręku. Dzisiejszy wieczór i na pewno też kolejne wieczory tej modlitwy to nasza gorąca modlitwa za Ojczyznę. Bo przecież zwątpienie kładzie się w naszym sercu i zaciemnia nadzieję. Przeżywamy czasy, w których zadano Polakom liczne rany. Niektóre w niezbyt odległym czasie, kiedy nie zabliźniły się jeszcze rany dawniejsze, a powstają nowe. Jątrzą się dotąd i zatruwają organizm naszego życia narodowego. Razem z naszymi wadami i błędami zagrażają temu, co dla nas przecież najważniejsze. Komunizm z Bogiem, komunizm z ludźmi. Zagrażają naszemu rozwojowi wedle zasad ewangelicznych i pełnieniu powołania przez naszą wspólnotę narodową, w tym osobistego powołania każdego, który do tej wspólnoty należy. Jesteśmy przy Tobie, Maryjo, aby zanurzyć się w świetle i mocy, którą nam podajesz w Twoim Synu, aby odczytać znaki czasu, których równie mocno potrzebne jest przypomnienie niewzruszonych ideałów chrześcijańskich i patriotycznych. Istotna jest tutaj myśl Norwida, który kochając swój naród w gryzących sercem tekstach krytykował z pasją to wszystko, co mogło osłabić i opóźnić wolność, który niezwykle ostro atakował wszelkich targowiczan swojej epoki i tych, którzy zniesławiali Polskę i oszukiwali Polaków, który był pogromcą różnych naszych pseudo i nie znosił konformizmu, układów i salonów, świateł, dodałbym Jupiterów nawet. Ta myśl Norwida była potwierdzona przez wielu Polaków. Słynny polski krytyk gospodarczy, budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski, za mało dzisiaj przypominanej książce Dysproporcje, pisał, że w Polsce każda większa indywidualność, każdy mąż stanu, który ośmielił się najsłabiej choćby przeciwstawić prądowi zwyczajnego zła, prowadzącego państwa nieuchronnie do zguby, miał drogę życia wysłaną cierniami i kamieniami. W Polsce przebaczano mu dopiero po śmierci. Każde najbardziej niesprawiedliwe, najbardziej perfidne i złośliwe oskarżenie rzucone pod adresem najlepszego, najgorliwszego syna naszej ojczyzny, stawało się natychmiast niewzruszonym pewnikiem w umysłach opinii publicznej. Należy przypomnieć, że w rok po bitwie pod Ostrołęką ogłoszono Bema na emigracji za zdrajcę i wroga ojczyzny, a w dniu 12 lipca 1832 roku porucznik Pasierski strzelał do niego. Adama Czartoryskiego nazywano publicznie wyrodkiem, gdy Mochnacki stanął w obronie, ogłoszono go zaprzedanym arystokracji. Czy trzeba przypominać nasz wiek, jak uparcie ściągano z piedestałów wielkich, najbardziej kochających ojczyznę, największego poety naszych czasów Zbigniewa Herberta, jak atakowano słynnego emigracyjnego intelektualistę ojca Józefa Marię Bocheńskiego, jak deformowano postać i myśli Gustawa Herlinga Grodzińskiego, jak walczy się z narodową historią, z tradycjami XIX-wiecznych powstań polskich i powstania warszawskiego, jak dosydza się największe postaci polskiej historii, od Bolesława Chrobrego począwszy, poprzez ojca Augustyna Kordeckiego, Kościuszkę Piłsudskiego, Dmowskiego i prymasa tysiąclecia. Jak potrafi się znieważyć nawet postaci największego Polaka naszych czasów, Jana Pawła II. Jak w tym czasie windowano i winduje się rzekomo szczyty intelektu najgorszych niegdyś reżimowych pochlebców, a później finansjeli światowej. Gdy bezkrytycznie apotyzuje się człowieka, który mówi: Norwid jest dla mnie za bardzo lechicki, to lechita, ja nie lubię lechitów. Słowa jakżeż niesłusznie zapomnianego poety, dramaturga, autora Termopili Polski, Tadeusza Micińskiego: nie myśleć lub myśleć wybuchami, stało się nałogiem narodu. Nie działać lub działać konwulsyjnie, stało się jego polityką. W Polsce ludzi najlepszych, ludzie najlepsi i najbardziej bohaterscy są bezbronni. W naszej modlitwie są potrzebne słowa i zarysowujący się obraz w naszej wyobraźni, przesłanie do naszych polskich serc. Właśnie w tym czasie, kiedy stoimy na rozstaju drogi dziejowej naszej ojczyzny, o której przypominał Ojciec Święty. Słowa, które mówi w słynnym kazaniu w dniu 27 stycznia 1963 roku prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, gdy bronił pamięci powstania styczniowego i innych powstań narodowych przed obelgami publicysty prorosyjskiego. Przyglądaliście się może kiedyś ptakowi, jak tłucze się w klatce? Wszystkie pierze z piersi się wybija. Zimny obserwator patrzący na to może powiedzieć: głupi ptak, chociaż lepiej by po prostu otworzył drzwiczki i wypuścił, w cudzysłowie, tego głupiego ptaka na wolność. Chyba nie można mówić głupi ptak, trzeba raczej powiedzieć: on się rwie w światy. I każdy, kto uczciwy, ułatwi to. Kto się może dziwić, że o klatkę w Polsce ustanowioną rozbijały się piersi, w cudzysłowie, polskich ptaków, aż pióra leciały, rany pozostawiając. Koniec cytatu. Wytłumaczenie ptakowi, aby się niepotrzebnie nie obijał o druty, bo ich nie przezwycięży, jest potrzebne. Ta interpretacja jest konieczna i dzisiaj dla tych, którzy są wielcy i deptami. Mario, ileż aktualnych przemyśleń na temat polskiego społeczeństwa można otrzymać tutaj, przy Tobie, na tej wieczornej modlitwie, dzięki naszej świętej historii, historii Kościoła splecioną z historią naszej ojczyzny. Inaczej się nie da tu patrzeć. Jakże smutnie aktualnie właśnie dzięki dziś, że w Polsce nic logicznego nie ma, być nie może w sytuacji, gdy inteligencja polska jest tak biedna, tak uzależniona i przecież poniżona. Maryjo, przewodniczko na naszej drodze historii, pozostań z nami, abyśmy podnosili poziom historii narodowej, aby stała się nie tylko wiadomością, ale i naszą siłą. Wciąż należy ubolewać nad zakłamaniem i panegiryzmem dziejów narodu. I ta myśl, w cudzysłowie, 100 lat walczy Polak, a historię swą ma na stanowisku dziecinnym. I też myśl Jana Długosza o Polakach. Oni gotowi wylać morze krwi, ale kilka wyrazów prawdy nie powiedzą. Jasnogórska Matko, wołamy do Ciebie z wielką nadzieją, że pomożesz nam zrozumieć i docenić dar wolności. Dar wolności, o którym tak często nam przypominał Ojciec Święty i zapewne przypomina w naszej świadomości, naszym sumieniem. Troskliwo Matko wszystkich Polaków, nie dopuść, abyśmy zmarnowali czas dany przez Boga. Nie pozwól, abyśmy spędzali ten czas na kłótniach o podział zasług i przywilejów. Pomóż prawdziwie widzieć rzeczywistość wszystkim, przemieniając ich serca. Niech Twoja modlitwa wzmocni nasze wołanie o obowiązujące prawo i potrzebną sprawiedliwość. Niech te dwa słowa, prawo i sprawiedliwość, mają miejsce w naszych polskich solidarnych sercach, właściwie rozeznanych przez miłość. Niech będzie to podłoże w codziennym wysiłku budowania wspólnego domu. Niech będzie to droga do naszego historycznego i prawdziwego zwycięstwa. Nasza Matko, Maryjo, polska spękana ziemia woła o deszcz. Bożego światła, oprzemieniającą moc łaski, aby być glebą żyzną obecności Boga i dawania Jemu świadectwa każdego dnia. Dlatego w szczególny sposób w tym miejscu jednoczymy się z całym Kościołem w czasie trwającego synodu. Przede wszystkim akcentujemy mocno tutaj osobę Ojca Świętego Benedykta XVI, przywołując też pamięć i wsparcie Ojca Jana Pawła II. Modlimy się przede wszystkim o jego beatyfikację. Modlimy się też, żeby ten rok Eucharystii w Polsce był akcentem naszej jedności przy stole Eucharystii. Polecamy przede wszystkim ludzi biednych, ludzi zapomnianych, wykorzystywanych tylko na drodze zbijania partyjnego i politycznego. Ludzi, którzy szczególnie tutaj potrzebują pomocy. Rozważamy dziesiątkę różańca, modlitwę Pana Jezusa w Ogrodzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, naszą modlitwą obejmujemy też cały episkopat wśród nas. Na modlitwie trwa biskup ordynariusz legnicki Stefan Cichy, kapłanów wszystkich tak licznie zgromadzonych, siostry zakonne, ale przede wszystkim ukochaną polską młodzież, która tutaj szuka pokrzepienia. Oddajemy też wszystkich pielgrzymów z Poznania, Liga Polskich Rodzin, Kalisza, parafia Świętej Rodziny Krakowa, Nowej Huty, parafia Miłosierdzia, maturzyści zespół szkół ekonomicznych w Przemyślu, z Nowej Starzyny i okolic, diecezja Przemyska, z Pąkowa, diecezja Poznańska, redakcji czasopisma Miłujcie się wraz z kolporterami. Oddajemy wszystko, bracia i siostry, tutaj w naszych sercach, przede wszystkim w ciszy i tej modlitwie wewnętrznej. Matka Boża w szczególny sposób jest wpatrzona w naszą twarz i w nasze serca. Modlimy jeszcze raz i polecamy ukochanego Ojca Świętego Benedykta XVI i wspieramy modlitwą o rychłą beatyfikację naszego jakżeż ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Modlimy się też w intencji Radia, Radia Maryja, gazety Nasz Dziennik. Modlimy się i polecamy Radio Jasna Góra. Oczywiście wspieramy ojca dyrektora Ryzyka. Prawda deptana, knemblowana jest jeszcze piękniejsza. Dlatego życzymy ojcu Ryzykowi jeszcze raz nowych, mocniejszych wrażeń, ale też i łaski i błogosławieństw. Pod Twoją obronę. Nasza radość, czy możemy prosić księdza biskupa o udzielenie nam błogosławieństwa.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Jest zakątek na tej ziemi, gdzie poznawca każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, a nim serce wyszły dwie. Dok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonna, Panna Madonna, jak dobrze tym dzieckiem był.
Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Bardzo dziękujemy ojcom i braciom Paulinom, stróżom jasnogórskiego sanktuarium. Drodzy Państwo, jutro sobota, 15 dzień października. Jutro w rodzinie Radia Maryja spotkania modlitewne między innymi w Radzie Chowach w kościele świętego Marcina. O 10:00 wejście z kościoła pod krzyż jubileuszowy na Matystę. W trakcie drogi na Golgotę Beskidów rozważane będą tajemnice Różańca Świętego prowadzone przez uczniów klas ze szkół parafii. W Sieradzu w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego o 14:00 Eucharystia, dziękczynna za 10 lat istnienia Biura Radia Maryja, następnie spotkanie formacyjne. I w Mrągowie na placu Jana Pawła II przy pomniku Jana Pawła II o 20:50 modlitewne czuwanie, apel jasnogórski i różaniec. Gorąco zapraszam. 26 minut po 21:00.
Cześć Boże, Robert witam, zapraszam na wieczorne wiadomości. Czy Donald Tusk skłamał, mówiąc, że jego dziadek nie służył w Wehrmachcie? Kilka dni temu Jacek Kurski ujawnił, że dziadek kandydata na prezydenta, Józef Tusk, podjął taką służbę.
Wtedy to Jacek Protasiewicz uznał wypowiedź Kurskiego za oszczerstwo i zażądał przeprosin od Lecha Kaczyńskiego.
Całą wojnę spędził w obozie. Najpierw Stutthof, a potem Neuengamme. Jak ktoś taki mógł być żołnierzem Wehrmachtu?
Jacek Kurski został usunięty z Prawa i Sprawiedliwości za ujawnianie niesprawdzonych informacji. Lech Kaczyński przeprosił za swego byłego sztabowca. Tymczasem okazało się jednak, że dziadek Tuska, Józef Tusk, służył w tej niemieckiej formacji. Potwierdzają to dokumenty z archiwum Wehrmachtu. Jednym z problemów jest służba dziadka w Wehrmachcie. Drugim to wiele poważniejszym jest wprowadzenie w błąd opinii publicznej.
Donald Tusk stwierdził, że nie wiedział o tym, iż jego dziadek był w Wehrmachcie. To zaskakujące, bo w książce, w której opisywał dzieje Gdańska, pisał o tym, że brat dziadka podjął służbę w Wehrmachcie. PSL poparł kandydaturę Lecha Kaczyńskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ludowcy zaapelowali też do społeczeństwa o powszechny udział w drugiej turze wyborów.
Wolimy zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich.
Ludowcy poparli Kaczyńskiego, ponieważ PSL-owi bliższe są hasła głoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Działacze stronnictwa wierzą, że przynajmniej najważniejsze z nich będą realizowane. Przewodniczący Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski powiedział, że nie było tajemnicą, iż stronnictwu bliższy programowo jest PiS i że lepiej dla Polski byłoby, gdyby zwyciężył Lech Kaczyński. Kalinowski zapewnił też, że weźmie udział w drugiej turze wyborów i zagłosuje na Lecha Kaczyńskiego.
Praca w szczególnych warunkach, tak oceniają rozmowy nad stworzeniem rządu ich uczestnicy. Kazimierz Marcinkiewicz, kandydat na premiera i Jan Rokita, kandydat na wicepremiera. Szczególne warunki to oczywiście kampania prezydencka. Mimo wszystko negocjacje te nie są tak wybuchowe jak debata między sztabami PiS i PO. Kolejne spotkanie w sprawie rządu już w poniedziałek.
Prace nad konstruowaniem gabinetu posuwają się naprzód,
ale bez specjalnego tempa. Dziś Jan Rokita miał ustosunkować się do złożonych przez Kazimierza Marcinkiewicza w poniedziałek propozycji programowych, ale się nie ustosunkował.
Mamy różne pytania i wątpliwości do tego dokumentu, które utrudniają nam przygotowanie definitywnej odpowiedzi.
Idzie o wyliczenia. PO twierdzi, że propozycje PiS-u spowodują dziurę budżetową w wysokości 40 miliardów złotych. Kandydat na premiera jest nieco zaskoczony tymi wyliczeniami.
Naprawdę geniuszem ekonomistów Platformy Obywatelskiej jestem głęboko wzruszony, bowiem w materiale, który przekazałem Janowi Rokicie, liczby padają bardzo rzadko. To jest materiał, który zmierza do kompromisu. Mówimy obniżyć podatki, wprowadzić ulgę, ale nie podajemy jakie kwoty. Skąd oni zrobili takie wyliczenia, nie znając liczb?
Dzisiejsze kolejne spotkanie poza sprawą deficytu budżetowego poświęcone było także finansowaniu służby zdrowia. Czy ma się ono odbywać tak jak chce PiS z budżetu państwa, czy też tak jak chce PO poprzez system kas chorych publicznych i prywatnych? Mówiono też o wykorzystaniu środków z funduszy unijnych, które mogą przepaść.
Jeżeli nie podejmie się kroków drastycznych, związanych ze zmianami około 90 rozporządzeń, źle do tej pory zaordynowanych przez rząd SLD-owski, utrudniających dramatycznie wykorzystywanie środków unijnych, to możemy stanąć w obliczu konieczności zwrotu ponad 50% środków unijnych w roku 2006.
Było też o prywatyzacji.
To ważne, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście trzeba prywatyzować dalej PKO BP, czy trzeba prywatyzować dalej KGHM, czy różne inne instytucje.
Ale na razie rozmawiają tylko kandydaci na premiera i wicepremiera. Czy w tych rozmowach będzie uczestniczyć Hanna Gronkiewicz-Waltz? Prawo i Sprawiedliwość uważa, że do czasu, kiedy nie przeprosi za insynuacje w sprawie warszawskich hospicjów, nie będą uczestniczyć w spotkaniach z nią. Poseł Zbigniew Ziobro oczekuje też przeprosin za te kłamstwa także od Donalda Tuska.
Więcej prawdy, panowie. Panie Donaldzie Tusku, panie Donaldzie, jest pan ponad człowiekiem zasad. Czekamy na słowo przepraszam. Mam nadzieję, że się doczekamy. Mam nadzieję, że nie zabraknie panu cywilnej odwagi wedle tych faktów, które tutaj zostały właśnie pokazane.
Na razie osoba Hanny Gronkiewicz-Waltz nie zakłóci rozmów, bo aż do drugiej tury uczestniczyć w nich będą tylko Marcinkiewicz i Rokita.
Eksperci zaczną pracować dopiero po wyborach prezydenckich.
Kluczowe rozmowy w sprawie powstania rządu dopiero po drugiej turze. Pytań o nową koalicję jest wiele, ale jedno w tej sytuacji jest dość szczególne. Jak drażliwe spory z kampanii wpłyną na przyszłe relacje między koalicjantami.
A teraz o ptasiej grypie. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaapelowała więc o podjęcie przez wszystkie kraje pilnych działań na rzecz powstrzymania epidemii. WHO szacuje, że tylko kraje Azji Południowo-Wschodniej na skuteczną walkę z epidemią potrzebować będą co najmniej 260 milionów dolarów.
W opublikowanym oświadczeniu WHO wezwała świat do zaostrzenia kontroli ptactwa domowego. Zaleca także szczególną ostrożność podczas operacji likwidacji zarażonych staw. Natomiast osoby, które miały styczność z chorymi ptakami według wskazówek WHO powinny być obserwowane przez lekarzy. Walka z ptasią grypą będzie bardzo kosztowna. Tylko państwa azjatyckie wydadzą na nią co najmniej 260 milionów dolarów. Ale jak podkreśla dyrektor oddziału WHO na Zachodnim Pacyfiku, Shigeru Omi, wydatki mogą okazać się o wiele wyższe. O wiele więcej trzeba będzie też zrobić.
Myślę, że już wiele wysiłków zostało uczynionych przez państwa, ale wymiar tej walki powinniśmy jeszcze bardziej udoskonalić.
Tym bardziej, że eksperci twierdzą, iż wirus mutuje w kierunku formy mogącej przenosić się z człowieka na człowieka. Zaniepokojenie z powodu nieskutecznej jak do tej pory walki z nim w krajach azjatyckich wyraził amerykański minister zdrowia Mike Leavitt. Według niego istnieje potrzeba podjęcia natychmiastowych działań, by nie dopuścić do pandemii tej choroby.
We have a need for action now, but it's a preparation.
Mamy potrzebę działania teraz, ale na razie to jest przygotowanie. Przygotowujemy się na to, co jest możliwe, co może się wydarzyć, nikt nie wie, ale to, co miało miejsce w Turcji, Rumunii i innych krajach, stanowi niepokojący sygnał.
W ostatnich dniach w Turcji potwierdzono, że chodzi o szczep wirusa H5N1, stwarzający zagrożenie dla człowieka. Natomiast w przypadku Rumunii wciąż oczekuje się na wyniki, które będą znane jutro. Dlatego Leavitt apelował do rządów o współpracę i skrupulatne przekazywanie informacji. Wiadomo już, że w najbliższy wtorek w Luksemburgu odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii w sprawie ptasiej grypy. Ministrowie spotkają się w związku z wykryciem wirusa w Turcji i Rumunii.
Czy ptasia grypa dotrze do Polski? Wariantów jest kilka. Ten najbardziej optymistyczny zakłada, że nie. Ptasia grypa może pojawić się w naszym kraju, ale nie musi wywołać pandemii. Najgorszy wariant zakłada, że wirus się zmutuje i spowoduje katastrofę, a w Polsce zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej. Ostatnia opcja jest bardzo mało prawdopodobna, ale musimy być przygotowani na najgorsze.
Strach przed ptasią grypą rośnie. Nic więc dziwnego, że minister zdrowia zwołuje już drugą konferencję prasową. Marek Grabowski, zastępca głównego inspektora sanitarnego, uspokaja nas, że ryzyko wystąpienia w Polsce pandemii jest minimalne. Z bardzo prostych przyczyn.
Kultura nas, Europejczyków, jest nieco inna od Azjatów. Tamte narody na co dzień konsumują drób w sposób surowy, w rozmaitych sałatkach, czy po prostu przyrządzany na surowo. Natomiast my przecież konsumujemy ugotowany drób lub upieczony.
Wirus zginie w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Tak więc jeśli będziemy pamiętali o zachowaniu podstawowych zasad higieny, a także o gotowaniu drobiu, nie mamy powodów do obaw. Minister zdrowia Marek Balicki zapewnia, że sytuacja jest monitorowana i tylko w 121 przypadkach, głównie wśród Azjatów, doszło do przejścia ptasiej grypy ze zwierzęcia na człowieka.
Nie ma przypadków, żeby ten wirus przenosił się między ludzi.
Minister próbuje uspokajać, ale są też sprawy, które niepokoją. Ministerstwo nie zamówiło odpowiedniej ilości szczepionek przeciwko ptasiej grypie. Zrobiły to już inne kraje, takie jak Włochy czy Wielka Brytania.
Informacje ze świata. W zrujnowanych przez trzęsienie ziemi miastach pakistańskich trwa dramatyczna walka z czasem. Szanse na odnalezienie pod gruzami żywych ludzi są już niewielkie. Teraz najważniejsze niedopuszczenie do wybuchu epidemii. W rejonie trzęsienia niemal cały czas notowane są wtórne wstrząsy o dużej sile. Tylko ostatniej doby było ich ponad 20, a od zeszłej soboty ponad 200. Silne wstrząsy wtórne nastąpiły też minionej nocy.
Muzaffarabad, stolicę pakistańskiego Kaszmiru, już opuściła większość ekip szukających żywych ludzi pod gruzami. W ostatnich dniach spod ruin wydobyto tam 16 żywych ludzi. Mimo to pakistańska armia nie wyśle już swych ekip poszukiwawczych. Jednak mieszkańcy Muzaffarabadu i innych pakistańskich miast nadal nie tracą nadziei na cudowne ocalenie swych bliskich. Dziś w Muzaffarabadzie po raz pierwszy od trzęsienia przywrócono dostawy wody i energii elektrycznej. Oficjalny bilans sobotniego kataklizmu w Kaszmirze wynosi co najmniej 25 tysięcy zabitych i 63 tysiące rannych. Dach nad głową straciło ponad 2,5 miliona mieszkańców tej prowincji.
Hiszpania. W Salamance rozpoczął się 15 szczyt iberoamerykański. Uczestniczą w nim szefowie państw Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii i Portugalii. Przywódcy iberoamerykańscy rozmawiają o imigracji, terroryzmie, klęskach żywiołowych, wymianie gospodarczej i sytuacji politycznej na półkuli południowej. Spotkanie poprowadzi król Juan Carlos. Obecni są także sekretarz generalny ONZ Kofi Annan i przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Na szczyt akredytowało się około 1600 dziennikarzy. Spotkanie potrwa do jutra. Japonia. Izba Wyższa Parlamentu zaaprobowała większością głosów rządowy projekt prywatyzacji japońskiej poczty. Oznacza to, że dokument stanowiący główny punkt reformy gospodarczej proponowanej przez premiera Junichiro Koizumiego definitywnie przyjęto. Japońska poczta należy do najbogatszych instytucji finansowych w Japonii, a także największych na świecie. Wartość jej akcji szacuje się na ponad 3 biliony dolarów. Zatrudnia w sumie 260 tysięcy pracowników. Zgodnie z rządowym projektem do 2017 roku instytucja ta miałaby przejść w ręce prywatne.
W sobotę również chłodno, ale niebo pogodniejsze. Temperatury od 11 stopni na Podkarpaciu do 16 na Dolnym Śląsku. Rano utrzymywać się będą mgły. W ciągu dnia na zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze okresami będzie się chmurzyć i miejscami na krańcach wschodnich popada niewielki deszcz. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia. Jutro w Warszawie wyniesie ono 1013 hektopaskali. Wiatr umiarkowany na wschodzie i wybrzeżu chwilami silniejszy z północy. W tegorocznej kampanii zarówno parlamentarnej, jak i prezydenckiej towarzyszą niewybredne ataki na Radio Maryja i jego dyrektora ojca Tadeusza Rydzyka. O związkach kampanii z tymi atakami przeczytają Państwo w jutrzejszym naszym dzienniku. Ksiądz biskup Adam Lepa, specjalista w dziedzinie mediów, odsłania metody manipulacji w środkach przekazu podczas tej kampanii, w tym te, jakich się dopuszczono w filmie wyemitowanym przez TVN na temat Radia Maryja. Jest też rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, który opowiada o medialnych atakach na Radio Maryja. Natomiast ksiądz profesor Jerzy Wajda zwraca uwagę czytelników na rolę uczniów Chrystusa w głoszeniu Ewangelii i z przeciwnościami, z jakimi muszą się liczyć. To wszystkie informacje w dzisiejszych serwisach. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Proszę Państwa, pięknie ktoś kiedyś powiedział, iż wdzięczność jest siostrą dobroci. Proszę przyjąć słowa wdzięczności za okazywaną Radio Maryja i Telewizji Tryfan dobroć. Kieruję te słowa pod adresem naszych dobroczyńców i ofiarodawców. Do takiego grona należą następujące osoby. Są to z Bydgoszczy: pani Jadwiga Wieczorkowska, pani Jolanta Wylangowska, pani Regina Wysocka, pani Urszula Wójcicka, pani Helena Śwital, pani Marta Marcinkowska, z Bystrej koło Węgierskiej Górki pan Jacek Świniański, z Bytomia państwo Ewa i Dariusz Bury, pan Marian Dylak, państwo Cecylia i Ryszard Sawiccy, państwo Anna i Stanisław Iwanowscy, z Błażowej państwo Cecylia i Stanisław Baranowie, z Błotnicy Strzeleckiej pani Zofia Świtała, z Będzina państwo Izabela i Jan Krężolowie, z Cegłowa pani Stefania Królik i z Chełma państwo Helena i Stanisław Biernaccy, pani Cecylia Bortnik i pani Stanisława Gaweł. Bardzo dziękuję wszystkim naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom. Jeszcze słowo o najbliższej poniedziałkowej transmisji, o najbliższym spotkaniu Rodziny Radia Maryja. To spotkanie będzie miało miejsce 17 października, więc w najbliższy poniedziałek w Warszawie, w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kawęczeńskiej. Tam posługę duszpasterską pełnią księża salezjanie. To najbliższe poniedziałkowe spotkanie, do uczestnictwa w którym serdecznie zapraszam przyjaciół Radia Maryja, widzów Telewizji Trwam, jednym słowem rodzinę Radia Maryja z Warszawy, okolic, ale i z dalszych miejscowości. Proszę Państwa, w Radiu Maryja za kilka minut czas wzrastania. Wspólnota Dobrego Pasterza i ojciec Ryszard Sierański. Natomiast w Telewizji Trwam proponujemy obejrzenie reportażu o sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie, Sylwii i Jackowi za współpracę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Życia mojego poruszają mroków i nocy cieni i nie widzę wybrzeża żadnego. Jestem na głębi morskiej przestrzeni. Każda Śmierć może pogrążając ludzi bóg odwęczy. Gdybyś nade mną nie czuwał, o Boże, w każdej lekcji, w każdym momencie. Jak dziecko bez lęku w dal.
Boż Ty mi jesteś światłością, ciągłeś na Bogu Pan. Byłem spokojnie w duszę i patrzę jak dziecko.
Thank you.
wiesz.
Pita płynę, odważnie bezkrono, tak jak się stoi na zewnętrzne. Wśród życia mógł tak, płynę spokojnie,
Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Platforma aferzystów. Jutro w naszym dzienniku. Zarówno wśród obecnych działaczy partii, jak i tych, którzy z różnych powodów opuścili jej szeregi, nie brakuje osób pozostających w konflikcie z prawem, zamieszanych w cały szereg do dziś niewyjaśnionych afer i skandali lub po prostu takich, które zarządzają samorządowym i państwowym mieniem, wykazały się zwykłą nieudolnością. Niegospodarny Poznań, Układ Warszawski, nie lepiej w Krakowie, uczciwi inaczej chłopcy z Ferajny, ryba psuje się od głowy. Pierwsza debata telewizyjna przed drugą turą wyborów prezydenckich. Takiego Lecha Kaczyńskiego nie widzieliśmy już dawno. Kaczyński znokautował Tuska. Media publiczne powinny postępować modelowo, mając zawsze na uwadze interes narodu, a nie tylko jednego z ugrupowań politycznych. W naszym dzienniku rozmowa z wybitnym znawcą mediów, księdzem biskupem Adamem Lepą. Media a wybory. Tragiczne jest to, że nienawiść wsparta kłamstwem tych, którzy uchodzą za znających prawdę, jest zaraźliwa i zaszczepia się bezwiednie w umysłach bezkrytycznego tłumu, który przyłącza się do tych, którzy głośniej krzyczą. W naszym dzienniku ksiądz profesor Jerzy Bajda w obronie Radia Maryja. Niesamowitym dla mnie zaskoczeniem była napaść byłego solidarnościowego prezydenta, któremu zawsze byliśmy bardzo życzliwi. Przy nim stanął obecny kandydat na prezydenta, pan Donald Tusk. Rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja. W naszym dzienniku pragniemy prawdy. Jutro w naszym dzienniku, a to Polska właśnie, krajobraz łowicki, misja Ojca Świętego trwa, papież jest z nami. Dodatek o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, blask prawdy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Szczęść Boże wszystkim zgromadzonym. Piątkowy wieczór, jesienny już, tak? To się, jest już jesień?
Nie wiem nawet.
Gabinet.
Tak, już jesień.
Już jest. Głosy takie mamy. Ty masz taki ładny.
Też.
Ja też tak. Ja mam, że jest zakatarzony, także pozdrawiamy wszystkich zakatarzonych, przyziemionych i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Z tej strony ojciec Ryszard Sierański, Katowice, oblat Maryi Niepokalanej, cząstka wspólnoty Dobrego Pasterza, Gabrysia, Staszek i gościnnie przyjacielsko Bartek z Osterami i Aśka, na którą czekamy, Aśka z Torunia tutaj. Ostatnio byłem tu na audycji 8 lipca tego roku, trochę miesięcy przeminęło i dzięki serdecznie za ciepłe przyjęcie też tutaj, nie, Staszek. Myślę, że ten czas mamy tak, no nie, całe 2 godziny, myślę, że będzie dobrym czasem, taką mam nadzieję. Prosiłem paru moich przyjaciół też o słowo, przez telefon. Także myślę, że ty tak mówisz, się cieszę, że będziesz na trochę czasu, tak? Że będziesz mógł...
Znaczy, no cieszę się,
tak. Bo mówię, że byłeś gdzieś i dano ci...
40 sekund.
40 sekund. I jechałeś ile?
No jechałem...
No sporo jechałeś, tak. 400
kilometrów. 400 kilometrów. To jest 6
godzin. 14 sekund. I tak,
40.
Tak, 40 sekund.
2 razy po 20.
No to myślę, że tutaj trochę więcej będzie czasu. A Gabysia, ty jesteś pierwszy raz tutaj w
studiu. Tak, ja jestem pierwszy raz.
To Staszek już byłeś.
Byłem.
Wiem, że żeśmy doszli do wniosku, że...
Ja dzisiaj... sobie przypominam 3 razy, a ty mówiłeś, że 4. Masz zapisane.
To Pan nam 4. Pozwala dzisiaj być 91 raz. Aż tak. Posiwiało się, nie? No, także wszystkich was, kochani, witamy. Tak jadąc tutaj, no, mówiliśmy tak ze Staszkiem, z Gabrysią, że jak dobrze by też było widzieć tych, którzy cieszą się tutaj z tych piątkowych spotkań, czasu wzrastania i z tego drugiego piątku miesiąca, kiedy jak Bóg pozwala i pozwoli, jestem ja, ojciec Ryszard i jak mówię, moje dzieci, moi przyjaciele ze wspólnoty Dobrego Pasterza, no ale nie widzimy was, ale to jest tak ten czas, tak, nie żeby się chwalić, nie żeby błyszczeć, nie żeby tak pięknie, logicznie, ładnie wszystko, jak to było, Stasiu, jak ostatnio mówiliśmy, że to jest chyba nie o to chodzi, nie? Że żeby tak ładnie jakby to, o, pięknie błyszczeć, to trzeba się tego strzec, nie? Zgrywać, tak?
Że to czuć, że to wychodzi.
Nie? Mhm. Że, no właśnie. Ja sobie myślę, że tak naprawdę ważny to jest to właśnie Asia tutaj pomalutko tak brzmi. Już Asiu się ulokuj. Już się przywitałem, już mówię, tak, że już jesteś, Asia, to z nami. No, ale też chodzi o to i myślę, że tego nam nie będzie brakować, jestem na audycji To tak jak mówię, logika jest ważna. No oczywiście, że jest ważna, nie? No jest ważna, na pewno, że tak. Powiedzmy, no ale może aż tak. Ważna jest też jakoś, no jakoś jakość naszego. Ważna jest jakość naszego rozumowania, które może, no też, ale może czy aż, no też to jest ważne, nie? Ale myślę, że to tak samo jest ważne i entuzjazm, w jakim to słowo jest wypowiadane, czy ktokolwiek tu będzie dzisiaj dzwonić. I myślę, że o to właśnie chodzi, że ja sobie tak myślę, o, to jest takim moim pragnieniem. Też jakoś to się czuję bezradny, nie jestem żadnym radiowcem, profesjonalistą, jakimś radiowym, jak pewnie każdy by mógł, witaj Asiu, dzięki za piękny uśmiech. A ty musisz tak do mikrofonu, studentko, to przecież to z wykładów, tak?
Nie, ja cię byłam normalnie pierwszy raz na spotkaniu odnowy w Duchu Świętym.
Ojejku.
Tak, kolega mnie zabrał i...
Na odnowy w Duchu Świętym.
Tak, tak.
A ładnie wyglądasz, Asiu.
Ja dziękuję.
Po spotkaniu
to wygląda. Też, no, też możliwe,
pełna. Więc tak, oczywiście, pozwólcie jeszcze trochę, pozwólcie mi tu jeszcze trochę powiedzieć, że to wszystko nie jest takie proste, ale życie jest na pewno piękne, zaraz do tego wrócę. Parę dni temu dostaję SMS-a, już zaraz, no Bartuni, już zaraz, bo Bartuni już mówi, że mamy grać muzykę, ale już witaj, witaj tam za szybą, witaj kiedyś. Ale dostaję gdzieś tam takiego no SMS-a, tu sobie no napisałem, Gabrusiu. Gdzie jest? Tu jest, tak? Tu to piszę. Sobie to przypisałem, bo trzeba SMS-y, komórki tu wyłączać w radiu. Nie chce mi się żyć, pisze no mi ktoś i moje życie nie ma żadnego sensu. I pół dnia z tym chodziłem, nie? Ktoś młody pisze ci, nie? Stachu, pisze ci. Nie chce mi się żyć. Moje życie nie ma żadnego sensu. Jestem przekonany, nie wiem jak wy, Aśka, Gabi, Stachu, Bartuś, ale jestem przekonany, że od czasu do czasu takie coś musi, przechodzi. To nie jest ani wynikiem jakiejś choroby czy czegoś, nie, po prostu... Człowiek taki jest, że mu to przebiegnie nieraz i to nie zależy od czy ma dużo pieniędzy, czy mało, czy jest pewnie wierzący, czy niewierzący, czy pie... Nie, to po prostu nieraz przebiegnie, bo my jesteśmy homo sapiens, ludzie myślący, my... I nieraz mnie przebiegło nieraz. Mnie przebiegło, ja nie mówię, że nie.
Nie, mi też, ale myślę, że dobrze, że pisze, bo jakby nie pisała i się zamknęła, to by było gorzej.
Ja ci tylko, no, pół dnia z tym chodziłem, no... Może to jest takie tanie, proste, ale na co można w SMS-a? No wiele no nie napiszesz, nie? Ale sobie, ja gdyby raz coś powiedział w tym momencie, nie chce mi się żyć, moje życie nie ma żadnego sensu. O, nie? Na przykład, no to na pewno nie chodzi zaraz, że o, dam ci taką receptę, żeby tego nie załatwiać, tak prosto. No i że to jest autentyczne, prawdziwe, to wypływa z jakiegoś wielkiego wewnętrznego bólu też, nie? Bólu takiego. Dobra, może to jest ten czas, jak to, kogo to dotyka, bo mówię, to co innego jest dotyka, mogę to odrzucić, ktoś powie, a wypiję trzy piwa i mi to przejdzie, nie? Na przykład trzy, nie jedno, trzy, nie? Ale można z tym chodzić, można z tym chodzić, nie? Tego się trochę boję, że można z tym chodzić, Stasiu, Gabi, dzień, dwa, pięć, tydzień, miesiąc, pół roku, i może dojść do jeszcze większego bólu, nie? Może nawet do samobójstwa. Nie wiem. Ważne jest, żeby tak to, och, to, żeby co takie głupoty mówi, życie nie ma sensu, żeby nie aż tak, tak, bo to jest wielka sprawa, bo człowiek, no bo jak żyć? No, jak nie ma racji życia, nie? Cieszyć się, nie wiem, wędrować. Ja już tak kończę. Ja napisałem tak potem, mówię, pół dnia z tym chodziłem, czy w modlitwie, czy w Eucharystii, w naszej wspólnocie i w nocy wróciłem do mojego klasztoru, to napisałem tak, ale dobrze pamiętam, ależ oczywiście, życie nie ma sensu. Nie ma sensu, życie nie jest w mojej głowie. Oczywiście, wydaje mi się, tak jak odpisałem, wydaje mi się, że życie ma sens w głębokiej zażyłości z Bogiem i w miłości wzajemnej. Nie? Tak. Nie wiem, czujesz to, rozumiesz to, nie?
To
znaczy, nie? Oczywiście, nie? Nie chce mi się, że życie nie ma sensu. No ja sam dla siebie nie jestem, ja nie wiem, ja jestem dla siebie źródłem sensu? Sensu? Ja ulotny, słaby, dziś tu, co mogę się obalić, nie wiem co. Co ja jestem? Sens nie jest we mnie, sens jest w Bogu. Nie? Sens nie jest we mnie, sens jest w Bogu. Miałem to takie, parę dni temu, jak mi się to podobało, takie zdanie mi ktoś mówi, jak cię ktoś wkurza, nie masz, co ci to mówiłem, Stachu, nie? Co ci to powiem na polski? Mówiłem wam to, nie?
Bym wiedział, o co chodzi. Zdanie.
To zdanie, co mi ktoś...
No to skończ zdanie, to będę wiedzieć.